Mamy 19 dzień lutego. Ten powoli dzień, ten dzień się już niestety kończy, bo już późna pora, ale przypomnę, że mamy środy. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy, to warto odezwać się do Arnolda, Konrada, Mansfeta, Marcelego, Leoncjusza albo do Henryka. Zaczynamy drugą godzinę audycji z innej bajki. A że dziś dzień nauki polskiej, to dziś lekcja dla nas wszystkich, jak montować i jakie wybierać w sklepach foteliki dla dzieci. Rozmowa na ten temat już niedługo. A tak w ogóle, ta audycja realizuje Krzysztof Jankowski, a przed mikrofonem Franciszek Walerych. Kłaniam się bardzo nisko.
Stronger to build the house in my life. It's falling. emocja.
Radionauć. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków. Sprawdzamy, szukamy, pytamy. Każdą sobotę po godzinie 9.
Program sponsoruje SmartBeat Lab, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością, rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
Autopromocja. Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo, gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Reklama.
Po godzinie 20 to audycja z innej bajki na antenie Radia Poznań. Tak jak wcześniej obiecywałem, już czas na rozmowę na temat fotelików. Fotelików, które montujemy w naszych samochodach, a do których sadzamy nasze dzieci, czyli najważniejsze skarby, jakie posiadamy. Rozmawiałem w sklepie z fotelikami. Odwiedziłem taki sklep, którym właścicielem tego sklepu jest Tomasz Skrzypczak. A sklep to 8 gwiazdek.
Załóżmy, że już za chwilę staniemy się posiadaczami, mówiąc brzydko, dziecka, już niedługo się urodzi, albo już się urodziło. Dostaliśmy od znajomych tak zwaną łuskę, można tak powiedzieć? Nie łuskę.
Na ten fotelik tak naprawdę są różne określenia. Myśmy się spotkali z różnymi określeniami. Upinka, skorupka, jajeczko. Ostatnio ktoś nas tutaj zaskoczył też również jakąś dziwną nazwą. No ale tak naprawdę homologacyjnie jest to najprawdziwszy fotel samochodowy, w którym będzie przewożony noworodek.
Czyli mamy na przykład już tego noworodka załatwionego w takim foteliku, ale możemy stwierdzić, że właśnie w tym czuje się niezbyt bezpiecznie, albo na przykład my widzimy, że ten fotelik jest używany, chcemy kupić coś nowego, chcemy kupić coś bezpieczniejszego, albo najczęściej właśnie na co zwracają uwagę rodzice, którzy chcą kupić fotelik. Na cenę, na wygląd, na to, czy dziecko będzie miało wygodnie, czy będzie mogło spać, czy nie będzie mu opadała główka. No właśnie, tych kryteriów jest mnóstwo.
Jeśli trafiają do nas rodzice, a trafiają bardzo często do nas przyszli rodzice, tak naprawdę trafiają do nas w zasadzie bez żadnej wiedzy, jeżeli chodzi o kwestie fotelików samochodowych, o kwestie bezpieczeństwa przewożenia dzieci. Więc zawsze musimy sobie tą rozmowę troszeczkę przedłużyć z takimi rodzicami, opowiedzieć o wszystkich kwestiach homologacyjnych, o wszystkich kwestiach bezpieczeństwa. Oni przychodzą po fotelik, oni chcą kupić fotelik, dlatego że wiedzą, że jest to obowiązek ustawowy. Tak naprawdę przewożenie dziecka jest obowiązkiem ustawowym. Często zdarza się również, że położna w szpitalu nie wypuści dziecka, jeżeli tatuś nie przyjdzie z fotelikiem. Natomiast zakup pierwszego fotelika, tej przysłowiowej skorupki, łupinki, tak, jest o tyle trudny, dlatego że nie znamy tego naszego dziecka. Tak? Nie wiemy, jaką będzie miał wagę urodzeniową, nie wiemy, jaki będzie miał wzrost urodzeniowy, nie wiemy, jakie będzie napięcie mięśniowe. Teraz jest taki czas, że może być nawet wszystko ok, ale to napięcie może być bardziej wzmożone lub bardziej obniżone. No więc tego nie wiemy. Więc głównym kryterium przy doborze fotelika tego pierwszego jest dopasowanie go do samochodu. Przede wszystkim musimy zdobyć odpowiedni kąt wychylenia. Musimy dopasować tak fotelik, żebyśmy wszyscy wiedzieli, rodzice, my, specjaliści, że ten fotelik jest prawidłowo dobrany. Żeby właśnie nie wychodziły takie sytuacje jak opadanie głowy noworodka, co jest piekielnie niebezpieczne w tak niskim wieku dziecka. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby ten fotelik naprawdę był dobrany maksymalnie, jak to jest tylko możliwe, idealnie. Natomiast bardzo często spotykamy się z tym, że rodzice, którzy przychodzą do nas, kierują się markami, tak? Albo moja koleżanka ma fotelik tej marki, czy jest bardzo zadowolona. Okej, on może być dobry, natomiast w ich samochodzie. Natomiast mówię, trzeba go dopasować indywidualnie, trzeba z takim fotelikiem podejść indywidualnie do tematu.
Można fotelik taki zamontować na wiele sposobów.
Tak, oczywiście. Foteliki samochodowe, mówimy o klasie zerowej, czyli w klasie 013, bo tak się potocznie też nazywają, możemy montować je za pomocą zwykłego pasa samochodowego. Możemy również montować za pomocą systemu Isofix, który od praktycznie 2005 roku występuje w większości aut, które są dostępne i widoczne na naszych drogach.
Mamy już fotelik, montujemy go. Jakie najczęściej błędy popełniamy przy montażu takiego fotelika?
Jeżeli montowany jest fotelik na pasie samochodowym, to powiem szczerze, i tutaj naprawdę uczulam na to, dlatego że 90% ludzi, którzy przyjeżdża do nas z fotelikiem, właśnie z tym nosidełkiem, praktycznie ma źle zamontowany ten fotelik, tak? I nawet jeżeli poprowadzenie pasów jest zgodne z instrukcją obsługi, to i tak na przykład rączka, która jest dla rodzica jest rączką do przenoszenia fotelika, a dla nas jest tak naprawdę ramą antyrotacyjną, znajduje się w zupełnie innym miejscu, tak? Więc tutaj najczęściej popełniane błędy wynikają właśnie ze złego przeprowadzenia pasu czy ze złego postawienia tej tak zwanej rączki do przenoszenia. Dlatego też powstał system Isofix, tak, który tak naprawdę z definicji powstał po to, żebyśmy my, rodzice, popełniali jak najmniej błędów przy montażu. Akurat z doświadczenia wiem, że tyle samo błędów, ile popełnia się na pasie, tyle samo też można popełnić na Isofixie. Ale faktycznie na Isofixie tych błędów zdecydowanie mniej. można popełnić.
Jeżeli, jak wspomniałeś, jest ta rączka, to ta rączka najczęściej jest po prostu postawiona pionowo, a powinna być pochylona.
Wszystko zależy też od producenta, wszystko zależy od instrukcji obsługi danego fotela. W większości foteli tą rączkę trzeba stawiać pionowo, natomiast też w dużej części fotelików tą rączkę po prostu kierujemy w kierunku oparcia kanapy samochodowej.
Nasze dziecko staje się coraz większe, załóżmy, że ma już rok, powoli myślimy o kolejnym foteliku i tutaj znowu eksperci pojawiają się z każdej strony, to są znajomi, to jest rodzina, to jest też nasze doświadczenie, ale czasami na przykład przed 5 albo 10 lat, bo wtedy mieliśmy dziecko. No i tutaj powstaje pytanie, jaki wybrać i jakie najczęściej pytania zadają rodzice.
No tutaj potem zaczyna się większy problem, dlatego że tak jak tutaj zostało powiedziane, bardzo duży wpływ na podjęcie decyzji mają znajomi, rodzina, no bo przecież myśmy jeździli bez fotelików, tak, bo przecież myśmy za naszych czasów fotelików nie było.
W Maluchu nie było pasów.
W Maluchu nie było pasów, w dużym Fiacie nie było pasów, tak, wszyscy jeździli jak chcieli.
Żyjemy.
Tak, oczywiście, tylko że statystyki kiedyś były zupełnie inne i samochodów przede wszystkim było mniej na ulicach. Natomiast przy wyborze kolejnego fotela, no to w tym momencie mamy do wyboru trzy grupy foteli. Ja tak sobie roboczo to dzielę, dlatego że najważniejsza kwestia, którą tutaj chciałem podjąć, jest taka, że no najważniejsze jest to, żeby dziecko jak najdłużej jeździło tyłem, tak? Czyli po wyjściu z fotelika tego naszego nosidełka, najważniejsze jest to, żeby dziecko jeszcze jak najdłużej kontynuowało. Jest obowiązek do 15 miesiąca wożenia dziecka w foteliku tyłem. Natomiast powiem szczerze, z własnego chociażby doświadczenia mogę powiedzieć, że dzieci mogą jeździć naprawdę bardzo długo tyłem, nawet do 6 roku życia. Tak było w przypadku mojego dziecka. Może spokojnie podróżować tyłem. Za chwileczkę rodzice zadają wiele pytań, tak, pod tytułem na przykład, a co z nogami dziecka, tak? No ale generalnie najbardziej interesuje nas kręgosłup, odcinek szyjny, odcinek piersiowy, lędźwiowy, no bo my musimy właśnie uchronić to dziecko przed właśnie skutkami jakichś zdarzeń drogowych, tak? Więc ten kręgosłup jest znacznie lepiej chroniony w momencie, kiedy dziecko jedzie tyłem do kierunku jazdy i nie daj Bóg coś się wydarzy na drodze, niż w momencie, kiedy by jechało przodem, tak? A nogami po prostu się nie przejmujemy. Tak?
Ale dalej jest mnóstwo jeszcze fotelików, które możemy zamontować przodem do kierunku jazdy.
Tak, oczywiście, one jeszcze będą dosyć długo na rynku, tak? Natomiast dzisiaj tak naprawdę wielu producentów już widzi, że chociażby mówię ze względów przepisów, tak? Już robią foteliki, które mają zupełną inną normę homologacyjną i już dają rodzicowi wybór, że może dziecko jeździć tyłem, a potem będzie mogło kontynuować jazdę przodem.
To do tematu fotelików jeszcze wrócimy, ale zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną.
zbliża się do mnie policja. Dobry wieczór. Proszę pokazać swój paszport. Gdzie jest wizę Schengen? Gdzie idziesz? W jakim celu? Może jesteś przestępcą? Może kogoś zabiłeś? I co ja na to? I co ja na to?
Jest 33, tu audycja z innej bajki na antenie Radia Poznań. Wracamy do rozmowy z Tomaszem Skrzypczakiem, właścicielem sklepu 8 Gwiazdek w Poznaniu.
Montujemy dziecko tyłem. To do którego roku życia i ile może mieć kilogramów maksymalnie takie dziecko, które jedzie tyłem?
Właśnie to jest to, co ja na początku powiedziałem, że możemy sobie tą grupę fotelików tyłem podzielić na trzy jakby kategorie. Czyli foteliki montowane tylko pasem samochodowym. Będą montowane bardzo podobnie do tego naszego pierwszego fotelika, do tej 013. Będą to foteliki przeważnie w homologacji wagowej, tak? Czyli będą do 18 kg tyłem. Natomiast później będziemy mogli kontynuować jazdę przodem i w zależności od producenta mogą to być również foteliki do 18 przodem, do 25 albo do 36 kg. One są z taką bardzo rozdmuchaną homologacją, której nie do końca też polecamy, natomiast tego typu foteliki właśnie taką homologację będą posiadały. Kolejną grupą fotelikową są foteliki, wszelkiego rodzaju foteliki montowane na Isofixie, tak? Albo to będą foteliki, które będą montowane na bazie Isofixowej, którą wpinamy w kanapę samochodu, albo będą to foteliki zintegrowane z Isofixem, tak? Czyli tutaj mamy do czynienia na przykład z fotelikami obrotowymi chociażby, na przykład, tak? Obrotowymi, które są ostatnim czasie hitem, bardzo poszukiwane, tak? Bo są bardzo wygodne w obsłudze i są to na przykład foteliki wszystkie obrotowe 360 przodem, tyłem do kierunku jazdy oraz fotele, które będą montowane na bazie, które mogą być również przestawiane przodem i tyłem, ale występują również fotele, które mogą być montowane na bazie i będą tylko tyłem do kierunku jazdy. Oraz trzecia grupa fotelików, są to typowe fotele tyłem do kierunku jazdy i tylko tyłem do kierunku. Są to fotele montowane za pomocą pasów samochodowych oraz specjalnych pasów montażowych, pasów stabilizujących tak naprawdę. I te foteliki przeważnie mogą nam przewozić dziecko nawet do 25 kg, nawet do 6 roku życia, nawet do 1,20-1,25 m.
Które rozwiązanie jest najbezpieczniejsze?
Przede wszystkim każde rozwiązanie tyłem jest najbezpieczniejsze, natomiast my też podchodzimy bardziej logistycznie do samochodu, tak? Nie każdy fotel da się zamontować w samochodzie, nie każdy fotel pasuje do auta, nie każdy fotel będzie wygodnym rozwiązaniem dla rodzica. Staramy się optymalnie dobrać ofertę fotelików pod kwestię, nie wiem, wzrostu rodziców, wielkości samochodu, pochyłości kanap i tak dalej.
Ale często klienci, rodzice popełniają błąd, bo kupują sam fotelik przez internet. I chyba nie można wybrać sobie gorszego rozwiązania na dobór takiego fotelika dla własnego dziecka.
Istotą sprawy przy doborze fotelików jest przede wszystkim jego przymontowanie do samochodu, jego przymiarka. Czyli tak jak idziemy do sklepu, przymierzamy sobie buty, przymierzamy sobie kurtki, czy pasuje do nas, czy się dobrze w niej czujemy. Tak samo istotnym elementem jest przymiarka takiego fotelika przed decyzją zakupową. Istotna jest przymiarka takiego fotelika właśnie w samochodzie, żeby zobaczyć, tak, czy ta logistyka, która zostanie w pewny sposób zaburzona, tak? No bo są fotele, które gdzieś mogą zabrać naprawdę bardzo dużo miejsca w samochodzie, tak? Źle się ułożą na kanapie, dziecko będzie niewygodnie siedziało w tym foteliku, będzie miało nieodpowiedni kąt wychylenia. Wszystko musimy sprawdzić przed przymiarką, tak? I bardzo często zdarza się tak, że klienci, którzy przyjeżdżają do nas, bo kupili fotel przez jakieś portale internetowe, no okazuje się, że ten fotel po prostu jest albo nie pasuje, albo po prostu źle dobrany, no i potem ciężko o tym się mówi klientom.
Okazuje się, że temat fotelików samochodowych to tak naprawdę temat rzeka, dlatego do rozmowy z Tomaszem Skrzypczakiem z 8 Gwiazdek wrócimy na pewno jeszcze w tej audycji już w najbliższym czasie, zwłaszcza, że należałoby jeszcze poruszyć kilka innych tematów związanych z tymi fotelikami, bo na rynku pojawiają się różne dziwne wynalazki, które tak naprawdę fotelika nam nigdy nie zastąpią. O tym porozmawiamy już niedługo. My patrzymy na zegarek i widzimy godzinę 20:37, już za chwilę godzina 20:38. Oto zaskoczenie. Zespół T-Rex. Proszę bardzo. Dla Państwa.
friends and you could be president.
By było na tyle. Nasza bajka już się kończy. Właściwie każdą bajkę powinniśmy zawsze kończyć w ten sam sposób, czyli żyli długo i szczęśliwie. My również będziemy żyć z Krzysiem, mam nadzieję, długo i szczęśliwie. Krzysztof Jankowski realizował audycję. Franciszek Walerych był przed mikrofonem i będzie także z Państwem i jutro po godzinie 19:00. Warto zostać z nami, zwłaszcza, że wiadomo, będzie dobranocka, będzie konkurs, a po godzinie 20:00 porozmawiamy sobie szeroko o złości u dzieci. A tej, no, tak jak ochoty na słodycze, im nigdy nie brakuje. Spokojnego popołudnia, wieczoru, spokojnego snu i do usłyszenia.
Grzegorz Kucharczyk, Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Książkę wydało wydawnictwo Fronda. Rewolucja francuska. Fakty i mity. Dziś o ważnym dokumencie, którego nikt nigdy nie kwestionował.
A co z deklaracją praw człowieka i obywatela uchwaloną przez rewolucyjną konstytuantę z 26 sierpnia 1789 roku? Przecież jest tam tyle wspaniałych słów o równości wszystkich ludzi, o prawie wszystkich do wolności. Cóż może być w tym złego? Do oceny tej deklaracji istotne jest nie tyle to, o czym wspomina, ile to, co pomija milczeniem. Przede wszystkim bowiem nie wspomina o Bogu Stwórcy. Jest to deklaracja praw człowieka, który wedle autorów tego dokumentu nie ma Stwórcy i sam dla siebie mocą własnego ludzkiego autorytetu ogłasza sobie przynależne prawa. Zupełnie inną drogą poszli autorzy deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku, w której znaleźć można jasne odwołanie się do Boga Stwórcy, a nie jakiejś wyimaginowanej istoty wyższej. Sprzeczny z chrześcijaństwem charakter francuskiej deklaracji najbardziej widoczny jest w tym, że jej autorzy przeszli do porządku nad chrześcijańską nauką, głoszącą, iż źródłem godności człowieka, a tym samym jego praw, jest fakt jego stworzenia na obraz i podobieństwo Boga oraz przybrania ciała i ludzkiej natury przez samego Boga w szczytowym dziele odkupienia. Kościół od początku głosił powszechną równość wszystkich ludzi jako dzieci Bożych wobec Boga i jego prawa. Dla chrześcijanina tylko tak pojmowana równość nie tylko jest rzeczywista, ale jest także niezachwianą gwarancją praw i ludzkiej godności. Taki pogląd był jednak zupełnie obcy autorom francuskiej deklaracji. Nie słuchano przestróg tych parlamentarzystów, którzy wskazywali na ten brak wszelkich odniesień do wartości transcendentnych. Część z nich podnosiła, że deklaracja praw powinna być uzupełniona również o deklarację obowiązków. Człowiek żyje przecież w społeczeństwie, od którego nie można jedynie brać, ale także powinien coś dać od siebie. Nie tylko więc prawa, lecz i obowiązki. Jednak i w tym aspekcie autorzy deklaracji z 26 sierpnia 1789 roku pozostali głusi na wskazania płynące z chrześcijańskiej antropologii, to znaczy nauki o człowieku. Wpływ chrześcijaństwa na treść deklaracji był znikomy. W znaczący natomiast sposób dokument ten odzwierciedlał ideologię masonerii. Za oficjalny początek wolnomularstwa uznaje się rok 1717, gdy w Londynie z połączenia kilku lóż ukształtowała się pierwsza wielka loża. Niedługo po tym wolnomularskie loże zaczęły powstawać we Francji. Wśród różnych obrządków, tzw. rytów masonerii, istniały pewne różnice w rozłożeniu akcentów. Jednak rdzeń masońskiej ideologii pozostawał ten sam. Przede wszystkim więc relatywizm, czyli przekonanie, że wszystkie religie można postawić na jednym poziomie. Co prawda o samej sobie masoneria miała o wiele wyższe mniemanie. Głosiła bowiem, że stoi de facto ponad wszystkimi religiami jako projektodawczyni i głosicielka religii naturalnej, religii rozumu. Bóg jako stworzyciel dający się najpełniej poznać w Jezusie Chrystusie nie jest obecny w pismach masonów. Wspominają o najwyższym architekcie, wielkim budowniczym, ale nie jest to z pewnością Bóg chrześcijan. W ideologii masońskiej znika bowiem perspektywa transcendentna. Zamiast niej promowany jest naturalizm, a więc przekonanie, że etyczne udoskonalenie człowieka realizować się może na drodze czysto naturalnej, a nie, co głosiło zawsze chrześcijaństwo, dzięki łasce Chrystusa udzielanej za pośrednictwem Ducha Świętego. Masońskie credo w tym względzie wyłożył w 1737 roku de Ramsey, jeden z pierwszych animatorów masonerii we Francji. Mówił on: ludzie nie różnią się w swej istocie mimo różnicy języków, ubiorów, krajów zamieszkania czy posiadanych godności. Cały świat jest tylko jedną wielką republiką, w której każdy naród jest rodziną, a każda jednostka dzieckiem. Chcemy połączyć wszystkich ludzi o umyśle oświeconym, wielkimi zasadami cnoty, przez które interes bractwa staje się interesem całej ludzkości. Trudno oprzeć się wrażeniu, że czytamy późniejszą niemal o 50 lat Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.
Grzegorz Kucharczyk, Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Książkę wydało wydawnictwo Fronda.